Wasza Ekscelencjo, najdostojniejszy księży biskupie Henryku, tutejszy pasterzu, wraz z całym prezbiterium i alumnami, na którego ręce składam wyrazy głębokiego współczucia z racji na odejście świętej pamięci księdza infłata Józefa Wójcika. Ekscelencje, czcigodni księża biskupi, czcigodni księża infuaci, prałaci, kanonicy wszelkich stopni, wypełniający różne obowiązki na niwie pańskiej, tak w tej diecezji, jak i na terenie całej naszej ojczyzny. Wasza Magnificencjo, czcigodny księże rektorze, wraz z całym seminarium, Wasza Magnificencjo, księże prorektorze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wraz z przedstawicielami świata nauki i kultury, kochane siostry zakonne, tak bardzo współpracujące w działalności księdza infuata Józefa, czcigodne damy, szanowni kawalerowie rycerskiego zakonu świętego grobu jerozolimskiego, a także rycerze Kolumba, szanowni przedstawiciele naszego parlamentu, różnych opcji z panem wicemarszałkiem i przewodniczącym klubu poselskiego PiS na czele, szanowni przedstawiciele służb mundurowych, policji, ochotniczych i państwowych straży pożarnych, szanowny panie marszałku, wraz ze współpracownikami, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, szanowny panie burmistrzu, wraz ze wszystkimi wójtami, burmistrzami tu zebrani, żołnierze Wojska Polskiego, czcigodni kombatanci, druhny i druhowie, harcerki i harcerze, drodzy przedstawiciele mediów, zwłaszcza Radia Maria i Telewizji Trwam, której zawdzięczamy transmisję i dzięki czemu możemy pozdrowić wszystkich, którzy łączą się z nami, z obecnym tutaj ojcem dyrektorem, założycielem na czele, dostojne poczty sztandarowe, tak licznie zgromadzone, ukochani parafianie, dzieci i młodzież, także ci z tych placówek, na których wcześniej pracował ksiądz Józef, kochani krewni, przedstawiciele rodziny, przyjaciele, współpracownicy, wszyscy tu zebrani, tak w tej pięknej, choć dzisiaj wyjątkowo małej świątyni, jak i ci, którzy przebywają na zewnątrz, tak licznie zgromadzeni. Ukochani bracia i siostry, oto jesteśmy świadkami ostatniej kapłańskiej posługi świętej pamięci księdza Józefa. Tak zresztą to widzi ojciec święty Franciszek, a wyraża to w słowach popartych nauczaniem błogosławionego Jana Pawła II. Ofiarował nam tę myśl w swoim przesłaniu, jakie przekazał na zakończenie odwiedzin progów apostolskich z myślą o wszystkich naszych rodakach. Odnoszą się one również do świętej pamięci księdza Józefa Wójcika. W posłudze kapłańskiej światło świadectwa mogą być przyćmione lub ukryte pod korcem, jeśli zabrakłoby ducha misyjnego, chęci wyjścia w nieustannie ponawianym nawróceniu misyjnym, żeby szukać także na peryferiach, iść do tych, którzy oczekują na dobrą nowinę Chrystusa. Ten styl apostolski wymaga ducha ubóstwa, wyrzeczenia, aby być wolnym w głoszeniu i szczerym w dawaniu świadectwa miłosierdzia. W związku z tym przypominam słowa błogosławionego Jana Pawła II. Od nas wszystkich, kapłanów Jezusa Chrystusa, oczekuje się, abyśmy byli wierni wobec wzoru, jaki On nam zostawił. Abyśmy więc byli dla drugich. Jeżeli coś mamy, żebyśmy także mieli dla drugich. Tym bardziej, że jeśli mamy, to mamy od drugich. Wdzięczni jesteśmy Ojcu Świętemu Franciszkowi i błogosławionemu Janowi Pawłowi II za te ich wypowiedzi, za ich nauczanie. Ale ta wdzięczność w dniu dzisiejszym przybiera także postać zobowiązania. Żegnamy przecież kapłana, który przez całe swoje życie kapłańskie świecił świadectwem wiary i miłości do Chrystusa. To światło było tym jaśniejsze, gdyż dawało sobie znać ponurą nocą, którą było bezwzględne promowanie ateizmu w komunistycznym wydaniu. I on dostąpił, ksiądz Józef, tej łaski, że właśnie pogrzeb jego odbywa się w święto konsekracji Bazyliki świętego Piotra w Rzymie dla podkreślenia tej jedności, której był wierny przez całe swoje życie. Ksiądz Infuat ciągle szedł do tych, którzy z różnych powodów znaleźli się na peryferiach, do czego papież zachęca, jak to miało miejsce chociażby w Wierzbicy. Odważnie głosił Chrystusa, wpatrując się w Jego krzyż, jak to działo się w Ożarowie, i zawsze był dla drugich. To z myślą o nas podjął ryzykowną próbę uwolnienia kopii wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, aby mogła odwiedzać swoich czcicieli, dzieci swoje. Troszczył się wielce, aby być dla innych, zapominając o sobie, godząc się na upokorzenia, więzienia. To dzięki temu także obecnie przekonywująco brzmią jeszcze bardziej słowa Księgi Mądrości, nam dzisiaj przypomniane. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Będą prześladowani, będą cierpieli wiele, ale ich męka nie złamie, nie dosięgnie. A cała nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Jesteśmy głęboko przekonani, kochany księże Józiu, że Pan znalazł się godnym siebie, przyjął Twoją ofiarę, gdyż okazałeś się wierny w miłości. I dlatego korzystasz z nieśmiertelności. Idźmy więc z radością na spotkanie Pana. Pogody ducha i swoistej radości nie brakowało księdzu Józefowi. Chyba tak było od dzieciństwa. Na świat bowiem przyszedł, co prawda w dzień zaduszny, ale w Polsce przedwojennej był to dzień wolny od pracy i dawał okazję do spokojnej refleksji nad życiem i jego wymogami. Był to rok 34, kiedy światowy kryzys gospodarczy dobiegł końca, a pozycja ekonomiczna Polski umocniła się w świecie, czego potwierdzeniem był silny złoty. Ksiądz Józef urodził się w Gałkach Szczonowskich, na terenie parafii Gielniów, jako syn Władysława i Elżbiety. Hołd rodzicom składamy. Przyszedł na świat w parafii, w której w XV wieku wyruszył do Krakowa, a potem do Warszawy błogosławiony Władysław. Przyjmując habit franciszkański, stał się w przyszłości patronem stolicy. Jemu też zawdzięczamy ożywienie kultu maryjnego i budzenie zainteresowania katolicką literaturą. Sam bowiem był autorem wielu tekstów. Dobry to był przykład dla przyszłego obrońcy wolności Maryi. Druga wojna światowa mocno utrudniała uczęszczanie do szkoły podstawowej, co też dał sobie znać już po wojnie w zakresie liceum. Niemniej jednak szczęśliwie ksiądz Józef wszystko zaliczył. Wstąpił do wyższego seminarium duchownego w Sandomierzu, które ukończył w roku 58. W tym krótkim okresie politycznej odwilży, kiedy ksiądz prymas Stefan Wyszyński mógł powrócić z uwięzienia i podjąć na nowo misję służenia Kościołowi i Polsce, ciesząc się zaufaniem kolejnych papieży i mając nadzwyczajne uprawnienia otrzymane ze stolicy apostolskiej. Święcenia otrzymał 15 czerwca z rąk księdza biskupa Jana Gandego Lorka, sandomierskiego pasterza. Oczywiście lata szkoły średniej były pełne komunistycznych ataków na Kościół. Zaraz po wojnie rząd ludowy zerwał stosunki dyplomatyczne ze stolicą apostolską, a po wojnie też zaczęły się procesy biskupów i kapłanów. Media, chcąc się przypodobać władzy, rozpowszechniały różne kłamstwa i oszczerstwa dotyczące Kościoła. Dadzą sobie znać prowokacje i naciski na duchownych, aby podejmowali współpracę z reżimem. Uwięziony zostanie ksiądz biskup Czesław Kaczmarek, ordynariusz kielecki. Przejdzie straszliwą gehennę. Potem nastąpi słynny zamach na kurię krakowską z odsunięciem księdza arcybiskupa Baziaka od kierowania archidiecezją. Internowanie wszystkich biskupów katowickich. Uwięzienie biskupa Antoniego Baraniaka, sekretarza księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. A 25 września, w dzień błogosławionego Władysława z Gielniowa, kiedy po uroczystej Eucharystii ku jego czci odprawionej w kościele świętej Anny, ksiądz prymas powrócił do domu, to nieco później przybyli przedstawiciele władz z funkcjonariuszami służb bezpieczeństwa i obwieścili odsunięcie od pełnienia misji powierzonej przez papieża Piusa XII oraz decyzję o wywiezieniu z Warszawy na początku wielkiej tajemnicy do rywałdu królewskiego. Aresztowano potem wielu księży, zakonników i zakonnicy, katolików świeckich. Wymyślano najdziwniejsze oskarżenia, wśród których najczęstszym przestępstwem miało być szpiegowanie na rzecz Watykanu i Stanów Zjednoczonych. Nikt się nie przejmował, że w tym wszystkim prawdy nie było nawet za grosz. Zło potrafi zaślepić. Nienawiść zagłuszała sumienie i w takim doklimacie społecznym i kulturowym przygotowywali się młodzi chłopcy, seminarzyści. Musieli mieć wiele odwagi i wyjątkową formację rodzinną, aby wybrać taką drogę, aby zdecydować się na kapłańską służbę. A była to posługa pełna zagrożeń i niebezpieczeństw. Popaździernikowa odwilż szybko traciła swoje znaczenie. Ponownie zaczęto usuwać religię ze szkół. Zniesiono kolejne trzy święta, w tym uroczystość objawienia pańskiego, czyli trzech króli. Na nowo dały sobie znać procesy i uwięzienia. Doświadczył tego zaraz na początku, w pierwszym roku kapłańskiej misji. Ksiądz Józef rozpoczął ją w Ożarowie, klosztrowca świętokrzyskiego. Był czas wakacji, 58 rok. Dyrektor szkoły, nadmiernie posłużny ateistom, usunął w wakacje krzyże ze szkolnych sal. Świeżo wyświęcony kapłan nie mógł się z tym pogodzić. I większość Polaków w czasie niedzielnej mszy świętej powiedział: dzieci, Polska to nie Rosja. Jeżeli tam usunięto krzyże, to nie znaczy, że i tu, u nas mają być usunięte. Jeśli tam uczą dzieci bez krzyży, to nie znaczy, że i wy macie uczyć się bez krzyży w klasę. Konstytucja PRL gwarantuje nam wszystkim prawo do wolności sumienia i wyznania. Jeżeli te prawa zostają pogwałcone, to moim obowiązkiem jest domagać się sprawiedliwości, domagać się tego, aby wasze uczucia religijne były uszanowane. Dzięki rodzicom krzyże powróciły na swoje miejsce. Ale ksiądz Józef niestety trafił do sądu. Został skazany na miesiąc więzienia. Wyrok ten wykonał, przebywając w więzieniu kieleckim w pierwszym roku kapłaństwa. A potem będzie pracował jako wikariusz w Połańcu, miejscowości zrośniętej na zawsze z kościuszkowską epopeją. Następnie będzie w Sola, Skarżysko Kamienne i Wierzbice. Na tę placówkę zgłosił się sam. Gdyż doszło tam do wielkiej awantury, sprowokowanej przez UB, jeden z wikariuszy, mając poparcie służb bezpieczeństwa, zbuntował poważną część parafian i ogłosił się proboszczem niezależnej, samodzielnej parafii katolickiej w Wierzbicy. Natomiast katolicy, wierni Kościołowi, gromadzili się w domu prywatnym. Kiedy tego władze zabronimy, księża odprawiali mszę świętą i nabożeństwa na zewnątrz albo w sieniach. Na księży napadano, bito, smarowano twarze pastą od butów. Do tej to parafii został skierowany na własne życzenie ksiądz Józef. W tych straszliwych warunkach przepracował 6 lat. 18 razy stawał przed sądem i tyleż otrzymał wyroków, z których 9 opiewało na pobyt we więzieniu. Słusznie więc napisał ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz we wstępie do książki Czesława Ryszki Infuat Suchedniowa. Ksiądz Infuat Józef Wójcik to jeden z wielu kapłanów w naszej ojczyźnie, którzy w trudnych dla Kościoła latach PRL-u dali bohaterskie świadectwo wiary, umiłowania Boga i ludzi. Przyjmowane przez niego z godnością cierpienia, zadawane przez komunistycznych urzędników, przez oficerów Służby Bezpieczeństwa, nie tylko go nie złamały, przeciwnie, umocniły duszpasterskiej posłudze. W takiej też postawie najlepiej widać siłę i moc Kościoła. Wśród sług Maryi nie mogło zabraknąć księdza Infuata. Wyżej opisana sytuacja w Wierzbicy zmieni się radykalnie około roku 68. Milenijne obchody przyczyniły się do ożywienia wiary. Ksiądz zbuntowany po długiej walce wewnętrznej powraca do jedności z Kościołem, a katolicy Wierzbicy odzyskują swoją świątynię. I chociaż wielu z nich było ciężko poranionych w wielu dziedzinach, to jednak czas i odnowa życia religijnego czyniły swoje. Z tego też względu po 6 latach pobytu ksiądz Wójcik zostaje na krótko przeniesiony do Szydłowca, a później na 4 lata do Radomia i to do parafii pod wezwaniem opieki Najświętszej Marii Panny. Ta opieka była potrzebna, ponieważ kopia wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej poświęcona przez papieża Piusa XII, przywieziona z Rzymu przez prymasa tysiąclecia, nawiedzająca wszystkie parafie Polski, w roku milenijnym wszystkie katedry, w czerwcu 1966 roku została aresztowana przez służby bezpieczeństwa. Umieszczono wprawdzie w Bazylice Częstochowskiej, w bocznej kaplicy, ale zamkniętej na klucz. Paulini mieli klucz, ale nie wolno im było otwierać. Bazylika była pod stałą obserwacją pracowników UB. Kontrolowano wszelkie samochody podejrzane, które opuszczały Jasną Górę. I tak to trwało 6 lat. Natomiast peregrynacja odbywała się nadal. Do kościołów wnoszono puste ramy, świece, Pismo Święte. Przeżycie było wstrząsające. Oto zwolennicy systemu, których potomkowie do dziś mają odwagę nawet w Sejmie przemawiać, podkreślając jego demokratyczny charakter, aresztowali obraz. Obraz Matki Bożej. W dziejach coś podobnego nie miało miejsca. Dobrze byłoby, gdyby ci, którzy jeszcze żyją, a przed laty uczestniczyli w tego rodzaju postępowaniu, jak uwięzienie Matki Bożej, biskupów, kapłanów i wielu innych osób niewinnych, opowiedzieli, jak oni teraz to widzą, jak to czują. Czy coś zrozumieli, sądząc z tego, co dociera z naszych mediów, to niektórzy jakby się niczego nie nauczyli. Zło bowiem niestety ma swój upór. Tymczasem peregrynacja miała rozpocząć się w Radomiu. I to 18 czerwca 72 roku. W tym mieście pracował ksiądz Józef. Musiała Matka Najświętsza natchnąć go tą myślą, aby jednak postarał się o uwolnienie cudownego wizerunku. Plan był prosty. Trzeba było wieczorem ukryć się w bazylice, otworzyć nocną kaplicę, odpowiednio opakować obraz, aby rano, gdy tylko kościelny otworzy bazylikę, dyskretnie, jak odejdzie dalej, wynieść i umieścić w samochodzie, natychmiast odjeżdżając. O swoim planie ksiądz Józef poinformował księdza prymasa. Otrzymał błogosławieństwo. W bazylice ukrył się wraz z księdzem Romanem Siódkim, dwie siostry z Mariówki, z honorackiego zgromadzenia sióstr łóżek, zobowiązały się, że podjadą z samego rana, zatrzymają się niedaleko drzwi do bazyliki z samochodem marki Nissan. I wszystko poszło tak, jak było zaplanowane, z pomocą Matki Najświętszej. Księża dyskretnie włożyli pakunek do Nysy, a siostry szybko odjechały z Jasnej Góry. Stróże bezpieczeństwa nie zwrócili uwagi na taki zwyczajny wóz i na siostry. Obraz wkrótce znalazł się w Radomiu, ukryty na jakiś czas w komórce na węgiel przy plebanii obecnej katedry. Był to dzień 15 czerwca 72 roku. Trzy dni później obraz uroczyście wniesiono na plac przed Mariackim Kościołem, przy którym duszpasterzował ksiądz Józef. Został wniesiony przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, kardynała Karola Wojtyłę, biskupa Piotra Gołębiowskiego, sandomierskiego ówczesnego pasterza i księdza biskupa Bronisława Dąbrowskiego. Podówczas bowiem Radom należał do diecezji sandomierskiej. Władze komunistyczne usiłowały się dowiedzieć, kto i jak to zrobił. Domyślano się, ale dowodów nie było. W końcu dano spokój. A Maryja z pomocą księdza Infuata kolejny raz odniosła zwycięstwo. Ksiądz zaś Józef nadal otrzymywał listy z pogróżkami. Usiłowano go na czymkolwiek przychwycić. Stwarzano różne zasadzki. Krzyże przyjmował, podstępów unikał, odważnie duszpasterzował. W tym też roku, w 72, został mianowany duszpasterzem, proboszczem, potem tu w Suchedniowie. Jak słyszeliśmy, z ust księdza dziekana prałata pracował 38 lat. W Suchedniowie pozostał także po przejściu na emeryturę. Skąd brał tę moc? Przecież było nas ponad 30 milionów, ale ksiądz Józef był jeden. Takie pytanie nasuwa się, kiedy zanurzamy się w życiorys księdza Infuata, a odpowiedź? Posłuchajmy, co pisał do niego kardynał Stefan Wyszyński, gdy zło go szczególnie atakowało, gdy był we więzieniu. Towarzyszę ci modlitwą, gdy znowu jesteś w więzieniu. Do świętego Pawła Apostoła, który tak często przebywał w licznych więzieniach, dla imienia Chrystusowego, wszystkim moim gościom polecam ciebie, by wspierali cię modlitwą. Całuję ze czcią twoje dłonie kapłańskie. W tym samym tonie pisze kardynał Krakowski. Cały Kościół w Polsce, a zwłaszcza duchowieństwo, modli się za księdza Wójcika, który swą ofiarnością, niezachwianym męstwem oddał prawdziwie kapłańską posługę ludowi Bożemu. Wyrażamy przekonanie, że przez to zasłużył sobie na uznanie, a nie na więzienie. W Wypada w tym miejscu przytoczyć także i to, co w przyszłości w obecności księdza biskupa Zygmunta Zimowskiego, pasterza ówczesnego radomskiego oraz biskupa nominata, a dziś arcybiskupa częstochowskiego Wacława Depo, który w Szydłowcu był uczniem księdza Infłata, w czasie specjalnej audiencji powiedział Ojciec Święty Benedykt XVI, zwracając się do księdza Józefa: oto vero confessore, a więc oto prawdziwy wyznawca Chrystusa. To dzięki tej więzi z Chrystusem nie brakowało mu siły ducha, a jako proboszcz Suchedniowie troszczył się bardzo o poziom życia religijnego. Nie żałował czasu ani sił. Natomiast na polu administracyjnym zabiegał o solidną odnowę świątyni, wspierał budowę kościoła pod wezwaniem świętego Aloizego Rione w Ostojewie pobliskim. Był czas, że udał się z pielgrzymką do grobu świętego Aloizego w Tortonie, który słynął z ogromnej życzliwości dla Polski. Żywa więź z Italią zaowocowała powstaniem kaplicy włoskiej i domu przyjaźni polsko-włoskiej. Ten kierunek jego pracy kapłańskiej w pewnej mierze został wyznaczony przyjaźnią z księdzem arcybiskupem Bronisławem Dąbrowskim, sekretarzem Konferencji Episkopatu Polski. Powstał też czasem Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej Jana Pawła II. Co więcej, Józef był też inicjatorem umieszczenia przed katedrą radomską pomnika Sługi Bożego, prymasa tysiąclecia, poświęconego przez księdza kardynała Józefa Glemba i kardynała Józefa Ratzingera, podówczas prefekta Kongregacji Nauki Wiary, dziś papieża emerytowanego. Pamiętał o rodzinnej parafii i w Gielniowie ufundował niemal trzymetrowy pomnik z brązu błogosławionego Władysława. Suchedniów zaś stał się swego rodzaju miejscem, do którego przybywało wiele osób. Liczni dostojnicy z kraju i zagranicy, duchowni świeccy. Magnesem zaś była osobowość kapłana, pogodnego, dynamicznego, otwartego, który o sobie pisał: nie czuję się kapłanem, szczególnie prześladowanym w minionym ustroju. Po prostu wypełniałem swoje obowiązki zgodnie z sumieniem i powołaniem, a że miałem opinię wroga numer jeden Polski Ludowej, z tego jestem na swój sposób dumny. Nam wszystkim, jakby na pożegnanie, jako dar serca, pozostawił książkę Był taki wielki tydzień. W czasie tego tygodnia, który trwał lat 80, ksiądz Józef pamiętał o wszystkim, co dotyczyło Polski i Kościoła. Pamiętał o męczennikach z Katynia. Nie był obcy ból z tragedią smoleńską związany. Walczył o wolność słowa, otwarcie się na prawdę. Zawsze był bliski katolickim mediom, o czym świadczy jego słowa zawarte w pożegnalnym liście z dnia 10 lutego tego roku, gdzie pisze: kłaniam się księdzu Infłatowi, Ireneuszowi Skubisiowi, jego współpracownikom z tygodnika Niedziela. Mówię alleluja i do przodu drugiemu księdzu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi, prześladowanemu przez rząd Rzeczpospolitej Polski i wrogie katolikom media. Gratuluję zwycięstwa w boju na multipleksie wszystkim współbraciom i siostrom z Radia Maryja, Telewizja Trwa. Kim był ksiądz Infułat? Krótka może być odpowiedź. Był kapłanem, oddanym Bożej sprawie, służącym ludowi i zakochanym w Polsce. Mimo życia tak bogatego w różne okoliczności, sytuacje, pełniąc obowiązki kapłańskie, zdołał uzyskać doktorat w zakresie prawa kanonicznego na ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Obecnie jest to Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Był to rok 71. Otrzymał kanonicką godność. Został mianowany infuatem przez błogosławionego Jana Pawła II, czyli protonotariuszem apostolskim. W roku 1995 odznaczony został krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Od rządu włoskiego uzyskał tytuł Cavaliere della Repubblica Italiana, więc kawaler Włoskiej Republiki. Suchedniów obdarzył go godnością honorowego obywatela. Przynależał do zakonu rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Uzyskał order świętego Stanisława, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, Order Wreszcie Uśmiechu. Był też mianowany kapelanem rycerskiego i szpitalnego zakonu świętego Łazarza w Jerozolimie. Pozostało po nim wiele publikacji. Powstały także filmy opowiadające o nim jak kapłan Suchedniowa, spektakl telewizyjny pod tytułem Złodziej w sutannie, opowiadający o wywiezieniu obrazu Matki Bożej i wspomniana już pozycja Czesława Ryszki, infuat Suchedniowa. W jego życiu nie zabrakło sportowego akcentu, co przy okazji tej olimpiady warto dodać, ponieważ był jednym z kapelanów polskiej olimpiady, reprezentacji polskiej na olimpiadzie w Atenach w 2004 roku. Dokąd więc zmierzał swoim życiem? Na to pytanie odpowiedź znajdujemy w jego postępowaniu. Ale z pewnym i syntetycznym ujęciem spotykamy się w pożegnalnym liście, wcześniej wspomnianym, wysłanym ze szpitalnego łóżka. Najpierw pozdrawia zebranych na Jasnej Górze uczestników ceremonii wręczenia nagrody Animus et Semper Fidelis, przyznawanej przez Towarzyszenie Morskie Gospodarcze imieniem Eugeniusza Kwiatkowskiego, założone przez kapitana Zbigniewa Sulatyckiego. A pisze ten list z tego względu, że będąc członkiem kapituły przyznającej powyższą nagrodę, znał kandydatów i to im składa serdeczne życzenia, poczynając od księdza arcybiskupa Wacława Depo, częstochowskiego metropolity. Nie zapomina o pośle Joachimie Brudzińskim i obecnym prezesie stowarzyszenia Zbigniewie Wysockim. Pozdrawia ojców Paulinów i innych, którzy byli wcześniej wymienieni. Ofiaruje nam w darze serca książkę Był taki wielki tydzień. Sam to pisze, którą przesłał też premierowi, martwiąc się o przyszłość naszej ojczyzny. Przy okazji stawia przed rządem, ale i przed nami pytanie. Quo vadis Polonio? Gdzie idziesz Polską? Wedle księdza infuata jest to niewłaściwy kierunek. Wspomina z sentymentem księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ojca Świętego, swoich wspólników przy uwalnianiu obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Serdecznie żegna i dziękuję biskupowi Henrykowi Tomasikowi, biskupowi Adamowi Odzimkowi i wszystkim kapłanom i bliskim. We wzruszający sposób składa wyznanie wiary. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego i Trójcę Przenajświętszą. Trójco Przenajświętsza, uwielbiam się wobec Was i przed wami. Daję też świadectwo mojej wiary. Dziękuję Panu Jezusowi, że mnie niegodnego sługę posłał na bardzo trudne odcinki mojego życia kapłańskiego. Za to, że mogę walczyć w obronie krzyża, nawet za cenę uwięzienia mnie. Wdzięczność wyraża wszystkim, z którymi się spotkał w życiu. Dziękuję służbie zdrowia i tym, którzy nim się opiekowali w ostatnich dniach. Wyznaję miłość do ojczyzny, gdy piszę. Wierzę, że Polacy są mądrym i wiernym narodem. Nasz kraj poradził sobie z zaborami i z komunizmem. Jestem przekonany, że poradzi sobie z liberalizmem i próbą narzucenia Polsce i światu szkodliwej dla rodzin ideologii gender. Musimy jednak trochę wycierpieć dla Chrystusa. Tylko przez cierpienie uświęca się Kościół, uświęca się naród. Spoglądając w pokorze na krzyż Chrystusa, moje cierpienie z tej świętokrzyskiej kliniki ofiaruję jako akt dziękczynienia miłosierdziu Bożemu za dar kanonizacji dwóch wielkich papieży, Jana XXIII i Jana Pawła II. I dalej piszę, żegnając się z nami. Ukochani, a gdyby opatrzność Boża postanowiła zakończyć moją ziemską kapłańską pielgrzymkę, zwracam się do was słowami umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II, wypowiedzianymi przed obrazem Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Proszę was, módlcie się za mnie teraz i po śmierci mojej. Bóg wam zapłać, niech wam Bóg błogosławi i Maria zawsze dziewica. A my, kochany księży Józefie, cóż ci na pożegnanie powiemy? Dziękujemy za przykład twojego życia. Dziękujemy za wszystkie cierpienia, upokorzenia. I mamy nadzieję, głęboką nadzieję. Ufamy, że jesteś szczęśliwy, gdyż Pan zastał cię w pełni przygotowanym i czuwającym, jak do tego zachęcał, będąc na ziemi. Zresztą jesteśmy spokojni. O wszystko zatroszczyła się ukochana twoja i nasza Matka, Jasnogórska Pani. Amen.